Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chyba bardzo nie lubisz filmu U Pana Boga za piecem.
Nie, nie lubię.
Dlaczego?
Dlatego, że pokazuje Podlasie w sposób tak koślawy, że będąc tutaj i wcześniej oglądając film, ma się taki dysonans, że nie da się tego potem oglądać. To są zupełnie dwa różne światy. Jako osoba przyjezdna mogę to chyba powiedzieć.
Chociaż już od ilu? 19
lat tutaj mieszkam na Podlasiu.
Właśnie, U Pana Boga za piecem to taki słodki, przaśny, ciepły obraz prowincji Podlasia, a twoja wieś obok jest zupełnie inna. U ciebie w tej wsi obok często jest jakaś nieprzyjemna sytuacja, zresztą tak się często zaczynają twoje opowiadania od nieprzyjemnej sytuacji. Słychać wycie ludzi, demonów w lasach, pojawia się jakieś zagrożenie dla mieszkańców wsi itd., itd.
Tak to w mojej wyobraźni pracuje.
Czyli taka ciemna strona tego regionu.
Mroczna, ale też z perspektywą na światło.
Czasami nawet z happy endem.
Tak.
Ten happy end to... najczęściej kogel-mogel, powiedzmy, ze 100 jajek czy z 500 jajek.
A nawet z 1000.
A nawet z 1000. Wtedy, kiedy wieś, mieszkańcy uporali się z jakimś zagrożeniem.
Tak.
Które przychodzi najczęściej z zewnątrz.
Głównie z zewnątrz. Głównie ludzie przyjezdni są problemem.
Z miasta najczęściej.
Z miasta, z województwa.
I wtedy też śmiechom i żartom nie ma końca, jeśli jest ten happy end, ale nie zawsze jest ten happy end. Mam wrażenie, że mamy taki okres racjonalizacji w świecie, że tak, są komputery, sztuczna inteligencja, nowinki technologiczne, a tymczasem u ciebie jedną z bohaterek jest baba chwałpa bantu, wieszczka. Są dziwy magiczne, na przykład kolob pradawny objawia się nad wsią obok. Są czarci z racicami bezwstydnymi. Jest najstraszliwszy szkwał Ponsowa Dziewica. Świat ponownie zaczarowujesz?
Chyba tak. Trzeba troszeczkę tej magii przywrócić, mi się wydaje, bo ona istnieje. Wiadomo, że to wszystko jest w sferze symbolicznej, w sferze mitologicznej, ale mieszkając na pustkowiu, tak jak ja mieszkam na pustkowiu kompletnym, gdzie praktycznie nie mam żadnych sąsiadów, to siłą rzeczy wyobraźnia pracuje. Chyba podobnie jak u tych Eskimosów, którzy gdzieś tam żyli na dalekiej północy, a ich artefakty, ich twórczość, ich ceramika czy ubrania były ozdobione różnymi dziwami, różnymi dziwactwami, czy też różne rysunki na szamańskich bębnach. To były rzeczy, których nie znajdowali oni w okolicy, tylko się pojawiały w ich umyśle. Myślę, że pustkowie tak na mnie działa, że tak porusza właśnie wyobraźnię.
Wieś obok to ta wieś obok, której ty mieszkasz, czy to jest też może każda wieś obok nas?
To jest ta wieś, ta wyobrażona wieś obok mnie, ponieważ ja nie mieszkam we wsi, tylko mieszkam na pustkowiu, na kolonii, więc do wsi mam kawałek. To nie jest oczywiście, to nie jest jakaś konkretna wieś, ale to jest taka wieś, która gdzieś jest obok mnie.
Gdzieś przy granicy polsko-białoruskiej?
Przy granicy polsko-białoruskiej,
to ważne?
Tak. Tak, bo to jest już skraj, to jest koniec świata.
Koniec Unii Europejskiej.
Koniec Unii Europejskiej. Nawet. Tam już jest płot i wilki wyją.
Podobno wszystkie demony już, tak jak sam mówisz, poszły do miasta z tychże wsi.
Kiedyś tak napisałem, ale chyba wróciły.
Więc jest o czym pisać.
Jest o czym pisać.
Ale w mieście byłoby jeszcze bardziej o czym pisać? W mieście obok na przykład?
Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.
W każdym razie teraz zostałeś zgłoszony do nagrody, twoja książka została zgłoszona do nagrody literackiej prezydenta miasta Białegostoku.
Martwi mnie to.
Dlaczego?
Dlatego, że nie napisałem tej książki po to, aby zaistnieć w oficjalnym, publicznym obiegu.
A po co ją
napisałem tę książkę dla moich przyjaciół. Od lat pisałem moje historyjki na Facebooku i nazbierało się tego trochę. Część z tych rzeczy była opublikowana, część napisałem, nigdy tego nie opublikowałem. I latem znajomi nam mówili mnie, żebym wydał to w postaci książki. I wydałem tą książkę samodzielnie, to znaczy samodzielnie zrobiłem skład, zaprojektowałem okładkę.
Dlatego też ta książka jest trochę niedostępna.
Tak, ta książka nie można jej kupić w księgarni i nie będzie można jej kupić w księgarni. Nawet biblioteka, księżnica podlaska zgłosiła się do mnie z prośbą o to, żeby tę książkę zakupić. Powiedziałem, że nie jestem zainteresowany, aby ta książka była w bibliotece.
Z podziemnym obiegu jest.
Ona jest w podziemnym obiegu, tak, bo ona nie jest wydana przez wydawnictwo, tylko przeze mnie. Sam zamówiłem w drukarni i jako wydawnictwo istnieje nazwa Dzikie Siedlisko, czyli to miejsce, gdzie ja mieszkam. Sam tą książkę wydałem i sam ją sprzedaję.
Twoja książka, mam wrażenie, budzi skrajne emocje, bo kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy już czytali przynajmniej część tychże opowiadań, to tak, z czym się spotykam? Od zażenowania, po zachwyt i śmiech do rozpuku, po pierwsze. Dalej, pytanie, co to w ogóle jest? A innym razem, że to jest najczystszej wody świetna literatura.
Ciężko mi się do tego odnieść. Nie mam ambicji bycia wybitnym pisarzem. Piszę to, co wypływa, przychodzi ze mnie. Te historie, one się pojawiają po prostu w mojej głowie i ja je spisuję. Ale tak jak mówię, piszę te historyjki dla moich przyjaciół. Mam kilkaset osób, które czytają mój profil na Facebooku. A zacząłem te historyjki pisać właśnie z takiego poczucia mrocznej samotności na pustkowiu.
Którą sam wybrałeś?
Którą sam wybrałem, ale też no, osoby, które mieszkają na wsiach, wiedzą, że przez małą część roku życie na wsi jest różowe i takie kolorowe, pastelowe, jak to pokazuje na przykład ten film U Pana Boga za piecem. Że w rzeczywistości jest to takie dosyć trudne życie.
Szczególnie jesienią, zimą.
Jeszcze zima to jakoś da się przeżyć, ale jesień jest najgorsza i przednówek, wiosna, kiedy się czeka na pierwsze promienie słońca ciepłego.
Pogłębmy jeszcze ten temat, bo jesteś doktorem filozofii, fotografem, ogrodnikiem, a teraz masz swój literacki debiut, więc czym jest dla ciebie ta książka, ta
formą
literatura?
Terapii. Pisząc tę historię sam czuję się lepiej, ponieważ dużo jest w tej książce takich odniesień politycznych. Ta książka ma kontekst polityczny, nie oszukujmy się.
Społeczno-polityczny.
Społeczno-polityczny. Bezradność, którą czuję obserwując to, co się dzieje dzisiaj w Polsce i na świecie, staram się przerobić właśnie na taką historyjkę, gdzie w magiczny sposób problemy się rozwiązują w nagły, nieoczekiwany sposób. Coś, co zwykle nie dzieje się w rzeczywistości. Myślę, że dlatego ta książka budzi pozytywne reakcje.
Chociaż spotyka się też z odrzuceniem.
Znaczy ja osobiście nie spotkałem się. Nikt mi osobiście w twarz nie powiedział, że tę książkę czyta i ma taką złą opinię o niej. Raczej same dobre.
To już na koniec właśnie o tobie jako pisarzu. To twoja pierwsza książka literacka. Jesteś jak ta końska mucha?
Tak. Upierdliwa końska mucha, która kąsa. Naprawdę, ja nie mam ambicji nikogo na siłę zadowalać. Kto chce tą książkę kupuje, kto nie chce jej nie kupuje, kto chce czyta, kto nie chce nie czyta. Jest zresztą na książce ostrzeżenie, że osoby, które ją czytają, robią to na własną odpowiedzialność. A powiedziałem też, że martwi mnie to, że została zgłoszona do nagrody imienia Kazaneckiego, ponieważ zdaję sobie sprawę, że ona nie ma najmniejszych szans. Przy obecnym natężeniu sytuacji politycznej w Polsce i tego, co się dzieje w polityce, nie sądzę, aby ktokolwiek miał odwagę tą książkę przepuścić dalej.
Chociaż jest to niezależna kapituła.
Nie ma czegoś takiego jak niezależne kapituły.
Poczekamy w takim razie.
Każda kapituła jest od kogoś zależna. Wszyscy jesteśmy od kogoś zależni, chyba że nie bierzemy publicznych pieniędzy. Każdy, kto bierze publiczne pieniądze, jest od kogoś zależny.
Ty w związku z tym się uniezależniłeś.
Tak, mogę w tej książce napisać dokładnie, co chcę. I myślę, że taka w ogóle jest przyszłość literatury i sztuki. Że artyści będą musieli, czy twórcy będą tworzyli własne sieci odbiorców z pominięciem dróg finansowania publicznych, będą swoje dzieła publikować i tworzyć niezależnie i będą finansować je poprzez kontakt z ludźmi, którzy chcą rzeczywiście z tą sztuką mieć kontakt.
Mirosław Miniszewski, Końska Mucha, o której to przeczytamy już w pierwszych słowach. To są słowa od ciebie. Co nie lata dla przyjemności świata, ale żeby wszystkich doprowadzić do szału. Dziękuję za rozmowę.
Również mnie samego.
Dlaczego?
Dlatego, że sam siebie też doprowadzam do szału, bo inaczej nie byłbym w stanie napisać tej historii. To musi być pewna forma twórczego szału, żeby przekroczyć pewne granice, tak jak to robię w tych historiach.
Niechże będzie twórcza. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.